Przyjrzyjmy się teraz usprawnieniom w edytorze Visual Studio 2012 dla osób tworzących kod HTML5, CSS3 i JavaScript. Pierwszym usprawnieniem jest automatyczne rozpoznawanie schematu dokumentu na podstawie znacznika Doctype. Dzięki temu IntelliSense oraz komunikaty walidacyjne, które wyświetla nam środowisko, zawsze dostosowane są do schematu strony, który wynika z nagłówka, z jej nagłówka. Jak widać w tej chwili, strona korzysta ze schematu XHTML 1.0. Nie mamy tutaj podpowiedzi dla takich elementów jak header czy też article, które wprowadzono w HTML-u 5. Natomiast jeśli zmodyfikujemy w pliku masterpage znacznik doctype na taki, który jest charakterystyczny dla HTML-a 5, automatycznie środowisko przełączy się w tryb HTML5 dla tego dokumentu i automatycznie dostosuje podpowiedzi czy też komunikaty walidacyjne do tego schematu. I automatycznie zobaczymy takie znaczniki jak header czy też article, które są charakterystyczne dla HTML-a 5. Innym małym, ale ważnym usprawnieniem jest automatyczna edycja domykających tagów wtedy, kiedy chcemy zmienić typ danego elementu. W tym wypadku chcielibyśmy zmodyfikować typ elementu z header na H1 czy też H2. Dodano również obsługę code snippetów dla tworzenia kodu HTML5. W tym wypadku możemy zobaczyć code snippet, który automatycznie wygeneruje nam element audio. Znowu drobna rzecz, ale pomocna wtedy, kiedy piszemy tego kodu w wiele. Kolejne usprawnienia to usprawnienia w podpowiedziach w silniku JavaScript, który jest wbudowany w edytor Visual Studio. Ten edytor został całkowicie przebudowany od zera i bazuje w tej chwili na silniku Internet Explorer 10. W tym wypadku widzimy akurat, że rozpoznawane są elementy charakterystyczne dla HTML-a 5. Akurat teraz korzystamy z mechanizmu Local Storage. Jak widać, wtedy kiedy ja zainicjalizowałem ten mechanizm, nie widzimy tutaj podpowiedzi dla zmiennej Page Load Count. Natomiast wtedy kiedy ja ten element, tą zmienną zdefiniuję w moim Local Storage, automatycznie kilka linijek dalej ta podpowiedź zostanie wyświetlona. Możemy również zobaczyć, że wtedy, kiedy nasza zmienna ma wartość liczbową, automatycznie środowisko wyświetla nam odpowiednie podpowiedzi do takich elementów jak toFixed czy toExponential, a jeśli kilka linijek później zmodyfikujemy wartość tej zmiennej na przykład zmienną łańcuchową, automatycznie podpowiedzi zostaną zmienione w danym kontekście na takie, które są specyficzne dla typów string. Możemy również zobaczyć, że podobnie jak w przypadku Local Storage, podpowiedzi IntelliSense pomogą nam również skorzystać z funkcji geolokacyjnych z HTML-a 5. W tym wypadku, jak widać, mamy podpowiedzi IntelliSense, które dotyczą nowego API, które zostało wprowadzone w HTML5. Kolejnym drobnym usprawnieniem jest podświetlanie nawiasów klamrowych. Możemy również zwijać funkcję JavaScript w taki sposób, jak przywykliśmy do tego w przypadku kodu C#. Dodano również wsparcie dla trybu Strict Mode, który wprowadzono w ECMAScript 5. Jeśli jako pierwsza linijka naszego dokumentu JavaScript umieścimy wyrażenie useStrict, automatycznie środowisko wyświetli nam podpowiedzi sugerujące, że stosujemy pewne praktyki, które są niezalecane w trybie strict mode. W tym wypadku akurat niezalecane jest to, że deklarujemy funkcję wewnątrz instrukcji warunkowej. Innym dowodem na to, że środowisko wspiera ECMAScript 5 jest to, że w przypadku podpowiedzi dla trybu string zobaczymy chociażby taką funkcję jak trim, której nie było w poprzedniej wersji standardu. Bardzo wartościowym usprawnieniem jest wsparcie dla GoToDefinition w plikach JavaScript. Wystarczy, że naciśniemy F12 na danej funkcji, aby przejść do miejsca, gdzie została zdefiniowana. Możemy również skorzystać z tego samego w przypadku kodu jQuery. W tej chwili nacisnęliśmy F12 na wywołaniu funkcji jQuery, która automatycznie odesłała nas do konkretnego miejsca biblioteki jQuery, w którym została ona zdefiniowana. Ważne usprawnienia dotyczą także podpowiedzi IntelliSense pojawiających się w trakcie pisania kodu JavaScript. W tym wypadku możemy zobaczyć, że automatycznie IntelliSense sugeruje nam, jaki jest typ zmiennych, typ parametrów, których oczekuje ta funkcja. Również przy pomocy specjalnych wyrażeń XML-owych podczas tworzenia takiej funkcji możemy określić typ zwracanych parametrów i na podstawie tego automatycznie środowisko będzie wiedziało, jakiego typu podpowiedzi powinno wyświetlić dla typu, który został zwrócony przez tą funkcję. Inny ciekawy przykład, który bardzo upraszcza pisanie kodu JavaScript, to wsparcie dla podpowiedzi, które sugerują, jakiego typu wersje parametrów może przyjmować dana funkcja. JavaScript nie ma pojęcia, jakim jest przeładowywanie funkcji, tak samo jak w języku C Sharp. Natomiast dzięki komentarzom XML-owym możemy określić, jakiego typu podpowiedzi, jakiego typu wersje będzie widział programista wtedy, kiedy będzie chciał skorzystać z danej funkcji. W tym wypadku, jak widać, są dwie wersje, jedna przyjmująca dwa parametry, druga przyjmująca trzy parametry. Będą również wspierane komentarze JSDoc, które są standardem rynkowym, także jeśli będziemy korzystali z biblioteki, która będzie miała dokumentację w postaci standardu JSDoc, Visual Studio również będzie potrafiło skorzystać z tych parametrów. Zobaczmy teraz usprawnienia dla osób tworzących kod CSS. Edytor CSS został całkowicie od zera zbudowany w Visual Studio 2012. Wspiera on nowe elementy, które wprowadza CSS 3. Pierwszym usprawnieniem jest wbudowany kolor picker, ułatwiający wybranie interesującego nas koloru. Z dowolnej aplikacji czy też strony możemy pobrać interesujący nas kolor, czy też skorzystać ze zmodyfikowania parametru opacity, który zmodyfikuje także oczywiście kolor, format zapisu naszego koloru na taki, który został wprowadzony w HTML5. Możemy także ten format zmodyfikować na standard HSL. Dodano również code snippety, które nie tylko generują standardowy element, taki jak border radius, ale również generują znaczniki, które są specyficzne dla danego dostawcy, czyli innymi słowy generują nam specjalne znaczniki dla przeglądarki Firefox, dla przeglądarek opartych o WebKit, czy też dla przeglądarki Opera. Dodano również wsparcie dla komentowania kodu poprzez Ctrl-KC, Ctrl-KU, jak również wsparcie dla regionów, które znamy już z plików C#. Istnieje możliwość określenia sobie odpowiednich regionów w pliku CSS, a następnie zwijania ich według potrzeb. Istnieje także możliwość podświetlenia czcionki, aby zobaczyć, w jaki sposób ona będzie wyglądała w danym znaczniku, czy też podświetlenia obrazu w danym znaczniku, aby zobaczyć, co dokładnie za obraz został w danym miejscu przypisany. Możemy także podejrzeć pliki graficzne w Solution Explorerze. Innym drobnym usprawnieniem jest formatowanie pliku CSS zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przez rynek, a więc wtedy, kiedy korzystamy z podznaczników, automatycznie one są również odpowiednio zagnieżdżane. Bardzo przydatną funkcjonalnością jest wyświetlanie informacji o tym, w jakich przeglądarkach wspierany jest dany znacznik poprzez podświetlenie danego elementu. Możemy również zobaczyć, że wtedy, kiedy ten znacznik obsługiwany jest tylko w specyficznych wersjach danej przeglądarki, automatycznie zobaczymy również numer jej wersji. Zobaczmy na koniec, jak wygląda walidacja plików CSS. Skorzystamy w tym celu z pliku, który pobierzemy bezpośrednio z usługi Twitter. Jest to plik CSS, który produkcyjnie wykorzystywany jest w tej chwili poprzez serwis twitter.com. Po wczytaniu pliku możemy zobaczyć komunikaty i ostrzeżenia ze strony samego środowiska. Zacznijmy od komunikatu, który jak widać wykrył, że jeden ze znaczników, znacznik top, ma brakujący dwukropek. Faktycznie powinniśmy ten dwukropek dopisać, ktoś o nim zapomniał. Inny przykład to wykorzystywany element text color, który nie istnieje. Prawdopodobnie twórcy mieli na myśli znacznik text emphasis color. Zostawmy na chwilę ostrzeżenia, przejdźmy do wiadomości. Jak widać, w wiadomościach zostało wykryte, że brakuje w niektórych miejscach znaczników specyficznych dla konkretnej przeglądarki. Przykładowo, wtedy kiedy korzystamy ze znacznika text shadow, powinniśmy również dodać znaczniki, które będą rozpoznawane w innych przeglądarkach, które implementują tę funkcjonalność, ale bazując na odpowiednim znaczniku. Podobny scenariusz dotyczy znacznika Outline. Tu również poprosimy środowisko o dodanie odpowiednich znaczników. Ponieważ takich komunikatów mamy bardzo wiele, możemy również skorzystać z opcji, która automatycznie doda wszystkie brakujące znaczniki tam, gdzie jest to potrzebne. W tym celu skorzystamy z opcji Add Missing Vendor Specifics. W tej chwili już te znaczniki zostały dodane przez nas automatycznie. Lista komunikatów zmniejszyła się do 13. Możemy jeszcze dodać standardowe elementy, ponieważ czasami w niektórych miejscach pliku były znaczniki z prefiksami vendorów, natomiast brakowało znacznika standardowego. Mamy już tylko 10 komunikatów. Jak widać, zostało rozpoznane także, że niektóre elementy są zduplikowane. W tym celu skorzystamy z opcji Remove Duplicates, która usunie duplikujące się elementy w konkretnych znacznikach. Kolejnym błędem jest korzystanie ze znacznika standardowego, który umieszczono nad znacznikami dla konkretnych vendorów. Powinny być one zawsze umieszczane na końcu, tak aby w razie potrzeby nadpisały te znaczniki, wtedy kiedy są już obsługiwane, nadpisały te znaczniki specyficzne dla konkretnych vendorów. W tym celu możemy skorzystać z opcji porządkującej te znaczniki. Jak widać, został nam już tylko jeden komunikat, informujący o tym, że nie powinniśmy korzystać ze znacznika margin bottom wtedy, kiedy korzystamy z display inline, ponieważ wtedy kompletnie ten znacznik jest ignorowany. Jak widać, udało nam się uporać z ostrzeżeniami Visual Studio. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, że sam edytor będzie automatycznie aktualizował się co około 3-4 miesiące. Nie będziemy musieli czekać na kolejną wersję Visual Studio, aby edytor przystosował się na przykład do kolejnych zmian, które zachodzą w HTML-u 5. Dzieje się tak dlatego, że sama integracja, sam edytor, sama integracja edytora zorganizowana jest poprzez rozszerzenie, które możemy zobaczyć w Tools Extensions. To rozszerzenie automatycznie co około kwartał będzie aktualizowało się, aby zawsze środowisko udostępniało nam podpowiedzi aktualne dla konkretnej wersji standardu HTML5.